Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Nasze dzisiejsze spotkanie i temat spotkania, wolontariat w zakładzie opiekuńczo-leczniczym prowadzonym przez Caritas Diecezji Legnickiej w tym wyjątkowym czasie, który przeżywamy, czasie pandemii. Bardzo serdecznie pragnę przywitać naszych gości, uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Szczęść Boże, księże rektorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom i widzom telewizji Trwam.
Z nami jest także siostra Barbara Szarkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, na co dzień posługująca w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Na chwilę oddelegowana do nadzwyczajnej misji. O tej misji będziemy rozmawiać. Siostro, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca Piotra i ojca rektora, księdza rektora całym sercem.
Będziemy także rozmawiali z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Będzie naszym gościem kleryk Maciej Glinka, Piotr Kaściszyn, Dawid Dziedziejko, Kacper Juszczak oraz Mateusz Posmyk. Ksiądz doktor Piotr Kot, ośrodek prowadzony przez Caritas Diecezji Legnickiej, ośrodek prowadzony w Jeleniej Górze. Księże rektorze, sytuacja pandemii bardzo, bardzo rozwojowa. Pamiętamy rzeczywiście bardzo niepokojące informacje, które zaczęły docierać do naszego społeczeństwa, że ofiarami koronawirusa stają się w sposób szczególny ci, którzy są najsłabsi, chorzy, cierpiący, że koronawirus zaczyna docierać do domów pomocy społecznej, do ośrodków także prowadzonych przez Caritas, w tym także przez ten ośrodek, o którym chcemy mówić w kontekście posługi podjętej przez Was, czyli ośrodek, który jest zakładem opiekuńczo-leczniczym w Jeleniej Górze. Księże doktorze, na samym początku może warto rzeczywiście przypomnieć widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja tą całą dramatyczną sytuację, bo my z ogromnym niepokojem ją obserwowaliśmy. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, my o tej sytuacji w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Jeleniej Górze trochę więcej dowiedzieliśmy się, z tego co pamiętam, w Wielki Czwartek, ponieważ wtedy ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski wystosował apel z prośbą o pomoc, różnego typu pomoc dla mieszkańców tego zakładu, ponieważ stwierdzono, że na jednym z oddziałów, na trzecim oddziale tego zakładu, prawie wszyscy pensjonariusze, ale też i kadra została zarażona tym wirusem COVID-19. To się działo jakoś właśnie w Wielkim Tygodniu i te informacje powolutku do nas docierały. Ja akurat z klerykami byłem w seminarium już od początku marca. Poddaliśmy się takiej izolacji po to, żebyśmy mogli prowadzić formacje. I kiedy te informacje do nas docierały, oczywiście no, w jakiś sposób żyliśmy tym, modliliśmy się za tych ludzi, którzy tam są, ale do końca jeszcze nie mieliśmy takiego obrazu, co to znaczy ta choroba, ten wirus, sytuacja tego typu domów. Słyszeliśmy z mediów, że w wielu zakątkach świata, Europy, tam gdzie są domy starości, czy też gdzie przebywają chorzy, jest problem z opieką nad nimi. Ja osobiście też odbierałem maile z Niemiec od moich przyjaciół, ponieważ ich starsi rodzice w tych domach zostali odizolowani i nikt nie mógł ich odwiedzać. Też kadra opiekuńcza była bardzo mała, redukowana. Też do nas dochodziły te informacje, że dzieją się takie bardzo niepokojące rzeczy związane z taką selektywnym doborem pacjentów. Oczywiście to były informacje medialne, ale jakoś bardzo mocno tym też żeśmy żyli. I kiedy w Wielki Czwartek pojawiła się ta wiadomość, że również w ośrodku prowadzonym przez Caritas Diecezji Legnickiej jest wirus i są zakażeni ludzie, którzy posługiwali chorym, wtedy ksiądz biskup skierował tę prośbę czy ktoś mógłby pomóc. My wstępnie, przynajmniej ja, byłem nastawiony na pomoc materialną, bo wiedzieliśmy, że brakuje środków ochrony, brakuje rękawiczek, brakuje fartuchów, środków dezynfekcyjnych i no, miałem takie postanowienie, żeby przynajmniej w ten sposób wspomóc ten ośrodek. Ale w Wielką Sobotę rano zadzwoniła jedna z sióstr, która w tym zakładzie pracuje, siostra Alicja, i z prośbą bardzo konkretną, czy seminarium mogłoby bezpośrednio zaangażować się w pomoc chorym. Dla mnie to było bardzo mocne wydarzenie, dlatego że z klerykami przeżywaliśmy wspólnie Triduum Paschalne. Te wszystkie treści były bardzo żywe we mnie, zwłaszcza Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej. Akurat tego roku głosiłem homilię podczas mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w naszej kaplicy. Mówiłem o mandatum, o geście umycia nóg. To jest gest, znak, który mnie bardzo mocno dotyka, przeszywa. Jest dla mnie konkretnym wyzwaniem do tego, żeby żyć w postawie Chrystusa sługi, wchodzić w tę postawę. W tym roku tego znaku nie było, ale dzieliłem się z moimi klerykami taką myślą, że nie jesteśmy z tego znaku zwolnieni, że to jest właśnie znak charakterystyczny dla uczniów Chrystusa, pochylić się nad tym, który potrzebuje miłości w różnej formie. Jeszcze nie wiedziałem jakiej. Oczywiście to było wezwanie do tego, żeby ten znak w sobie przeżywać. I później Wielki Piątek to jest tajemnica krzyża i podczas adoracji krzyża modliłem się na liturgii o to, żebym potrafił też w tej tajemnicy Chrystusa, który się wydaje za innych, żebym potrafił w tym uczestniczyć. Nie wiedziałem, że tak szybko Pan Bóg by wezwie mnie po imieniu, żebym te wszystkie treści w sobie przeżył, bo tak rozumiem teraz to, co się później wydarzyło. I kiedy Wielką Sobotę rano oczekiwałem na to, co z tego krzyża wyrośnie w moim życiu, siostra Alicja zadzwoniła z prośbą o pomoc. I ja wiedziałem wewnętrznie, że to jest wezwanie Pana Boga. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem na początku, miałem w głowie te wszystkie obrazy i treści o tych ośrodkach dla ludzi starszych, chorych, gdzie brakuje obsługi, gdzie czasami te osoby są zostawione same sobie, gdzie dokonuje się pewnej selekcji również w przychodzeniu z pomocą, kto może przeżyć, kto nie może przeżyć. I z tym wszystkim poszedłem najpierw do księdza biskupa, poprosić go o pozwolenie, żebym mógł w niedzielę Zmartwychwstania pojechać do tego zakładu i żebym mógł zabrać też kleryków z sobą. Zaproponowałem im tę pomoc. Zgłosiło się pół seminarium, a mogliśmy wziąć tylko 5. Więc już w sobotę o 14 wiedzieliśmy, że pojedziemy do Jeleniej Góry i tak tam żeśmy się znaleźli.
Bardzo dziękuję. Siostra Barbara Szarkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostro, jak siostra odczytała tę wolę Pana Boga, aby rzeczywiście do Jeleniej Góry wyruszyć i zaangażować, oddać swoje talenty, umiejętności służbie chorym, swoistego rodzaju samarytańska posługa?
Ja bardzo szybko się dowiedziałam, że wyjechać. Matka... W Wielki Piątek siostra Katarzyna, która jest oddziałową na oddziale właśnie zakażonym, rozmawiała ze mną do południa i mówi: słuchaj, wiesz co, chyba jestem chora i potrzebuję pomocy, ponieważ mój personel też jest chory, ten, który posługiwał tym mieszkańcom, i mówi: no po prostu potrzebuję pomocy. Siostra Katarzyna jest moją serdeczną przyjaciółką. I wyraziłam takie pragnienie, że gdybym tylko mogła, to jadę od razu, może nie od razu, ale jadę jej do pomocy. I na tym sprawa się zakończyła. Matka Janina, nasza matka generalna, kiedy usłyszała właśnie z mediów, co się dzieje w Wielkiej Górze, zadzwoniła do siostry Katarzyny, dowiedziała się, jak sytuacja tam wygląda na bieżąco. Skonsultowała to z matką prowincjalną Reginą, która w sobotę rano dzwoni do mnie i mówi: siostro, czy podejmiesz, czy pojedziesz? Ja mówię: chętnie. Myślałam, że po niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. A matka, ja mówię: kiedy ma, na kiedy mam być gotowa? Matka mówi: samochód już wyjeżdża. Było dla mnie takie zaskoczenie. Sobota rano, no, w trakcie Triduum. I ja mówię: no Panie Jezu, to tak się szybko, to się nie spodziewałam. I poleciałam szybko do kościoła, do sanktuarium, żeby jeszcze obrus położyć na ołtarz, tak wypieścić, bo przecież no, Wielka Sobota. I samochód przyjechał o godzinie 15. W tym czasie zdążyłam wszystko, co było możliwe, wpakowałam w torby. Tego bagażu nazbierało się strasznie dużo, ale nie wiedziałam, na jak długo pojadę. Czy jadę na tydzień, czy jadę na miesiąc, czy jadę na pół roku. Zupełnie nie miałam pojęcia, ale gotowość była, przyjaciółka w potrzebie, ludzie w potrzebie. I znalazłam się wieczorem w Wielką Sobotę już w Jeleniej Górze. I w Jeleniej Górze po przyjeździe pan kierownik Łukasz wziął mnie na rozmowę i mówi: siostro, są dwie możliwości. Czy siostra chce posługiwać na oddziale, gdzie są zdrowi podopieczni, czy tam u góry? Bo to wiąże się z taką izolacją, z zamknięciem. Jak wejdę na oddział, to już w zasadzie z niego tak szybko nie wyjdę. No ja się przestraszyłam osobiście, że będą chcieli mnie dać do zdrowych ludzi. No nie, ja jechałam do mojej Kasieńki, żeby jej nieść pomoc i tym, którzy są chorzy. I ja mówię: Boże, to oczywiście, że na trzecie piętro, na trzeci oddział. Także w niedzielę rano zaczęłam tam już posługę razem z siostrą Katarzyną, z tym personelem, który tam wtedy przebywał.
Siostro, rozpoczęło się na pewno ogromne wyzwanie, zagrożenie, te informacje, które wcześniej docierały odnośnie rzeczywiście także tych najsłabszych, chorych i cierpiących, którzy często stawali się ofiarami koronawirusa. Proszę powiedzieć, siostro, na czym ta posługa siostry polegała, jak ono wyglądało, bo to bardzo konkretne dni i także doświadczenie przecież jakżeż mocne w tym trudnym czasie.
Ponieważ jestem pielęgniarką z wykształcenia, więc zajęłam się tą sprawą medyczną, ale wyjście w oddział, w nowy oddział, gdzie nie znamy podopiecznych, nie ma czasu zapoznać się z historią choroby, nie ma czasu w zasadzie na nic, ponieważ personel bardzo ograniczony ilościowo, a tu chorzy, których trzeba umyć, trzeba nakarmić, trzeba podać leki, trzeba podać zastrzyki. Więc to wejście w oddział było bardzo, bardzo szybkie i takie dosyć, no, takie mocne, ponieważ ci podopieczni, do których trafiliśmy, to byli ludzie wylęknieni. Oni z dnia na dzień stracili personel, który znali. Wszyscy, którzy tam posługiwali poza panem Sławkiem, to jedyny pracownik tego oddziału, wszyscy nagle są nowi. I widzieliśmy ten lęk w tych oczach, ponieważ my jeszcze byliśmy przykryci maseczkami, ten głos inaczej się niesie, więc musieliśmy podchodzić do tych podopiecznych bardzo tak cierpliwie i spokojnie. I jednocześnie oni tylko nasze oczy widzieli, więc musieliśmy mieć oczy uśmiechnięte, żeby nabrali do nas zaufania. To wejście było takie no, dosyć mocne i po prostu... Ale od samego początku czułam, że to jest po prostu moje miejsce, że to jest mój czas, że Pan Bóg mnie do tej posługi przygotował.
Ile dni siostra spędziła w tym ośrodku, siostro?
5 tygodni.
Pięć tygodni, czyli ogrom czasu, a takie najmocniejsze doświadczenie, które wyniosła siostra w swoim sercu, swoistego rodzaju świadectwo, z którym by można było dzisiaj podzielić się gdzieś, zamykając pewną klamrę czasu, ten okres 5 tygodni?
Najpiękniejszy okres mojego życia, najpiękniejsze rekolekcje życia i czas, którego bym nikomu nie chciała oddać. Po prostu cudowny, cudowny czas rekolekcji. Bo chyba dojdziemy do tego, dlaczego ten czas był taki cudowny i dlaczego ponieważ też doświadczyliśmy cudów, które tam się dokonywały. Doświadczyliśmy żywego Boga w tych ludziach, ale też we wspólnocie, którą stworzyliśmy i przede wszystkim Pan Jezus był tam obecny. Bardzo, bardzo realny, bardzo żywo. I to był czas cudów.
Na razie, siostrze Barbarze, bardzo gorąco dziękujemy. Księże rektorze, mam nadzieję, że słyszymy się. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Legnicy. Jak wyglądało księdza doświadczenie tych pierwszych chwil, kiedy przekroczyliście wraz z klerykami próg tego ośrodka w Jeleniej Górze?
Tak, ja muszę powiedzieć, że ja nie wiedziałem, w jakim celu dokładnie jadę do tego zakładu. Chciałem pomagać w tym wszystkim, co tam jest potrzebne, ale wiedziałem jedno, że będę właśnie na tym oddziale trzecim, gdzie są osoby zarażone przez COVID, przez ten wirus. Moja posługa była bardzo taka nietypowa. Ponieważ kiedy zobaczyłem, że jest na tym oddziale tylko 6 osób, żeby opiekować się ponad 20 podopiecznymi, wiedziałem, że nie mogę tego ograniczyć tylko do jakiejś posługi duszpasterskiej, sakramentalnej, ale że trzeba po prostu zrobić to wszystko, co tam jest potrzebne. Więc nauczyłem się dzięki panu Sławkowi, który tam pracuje, w miarę szybko tych wszystkich czynności pielęgnacyjnych wobec podopiecznych naszych. Codzienna toaleta, poranna, wieczorna, na tyle na ile potrafiłem. Pomagałem na początku, a później już sam to robiłem. My na oddziale byliśmy, tak jak mówiła siostra, całkowicie zamknięci. Więc musieliśmy robić tam wszystko. To było związane z myciem naczyń, ze sprzątaniem oddziału, wszystkich pomieszczeń. To było związane z różnymi takimi działaniami technicznymi. Jeżeli były jakieś usterki, byliśmy zdani tylko na siebie i też na te środki, które mieliśmy. Więc czasami to nawet wyglądało dosyć komicznie, kiedy odkręcaliśmy śrubki nożami, bo nie mieliśmy innego sprzętu i naprawialiśmy zlewy czy inne rzeczy. Tam trzeba było przygotowywać niektóre posiłki również i też dostosować je do możliwości naszych podopiecznych, bo oni byli zwłaszcza w początkowej fazie bardzo osłabieni i też rozumieliśmy to, że jeżeli nie będą silni fizycznie, to będzie im trudno pokonać ten wirus, który dookoła siał spustoszenie. Więc wszystkie tego typu czynności, tak powiedziałbym, bardzo proste, bardzo takie ludzkie, bardzo mnie cieszyły. Od początku włączałem się w to wszystko, co mogłem. Oczywiście nie podejmowałem działań medycznych, bo na tym się nie znam, ale były pielęgniarki, siostra Kasia na początku, była siostra Barbara, siostra Sylwia później przyjechała do nas, była siostra Beata, była też siostra Elżbieta, psycholog. Więc te rzeczy medyczne, one obsługiwały, znają się na tym. Natomiast wszystko inne, z czego mogłem zwolnić właśnie ten personel medyczny, starałem się robić. I oczywiście też posługa kapłańska, ona była najważniejsza dla nas. Codzienna Eucharystia na korytarzu, tak żeby na początku nasi podopieczni mogli słyszeć przynajmniej tę Eucharystię. Niektórzy siadali w drzwiach, bo nie mogli wyjeżdżać, wychodzić z pokoi. Komunia święta do chorych, sakrament chorych. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, bo to było niezwykle mocne doświadczenie. Mieliśmy też kaplicę wieczystej adoracji z wystawionym Najświętszym Sakramentem, więc też ta modlitwa za nas, za chorych, ale też rozmowy. To jest bardzo ważne w tej posłudze takim słabym, starszym, leżącym osobom. To jest po prostu bycie z nimi. W pewnym momencie rzeczywiście myśmy dużo czasu spędzali, żeby towarzyszyć im tak zwyczajnie, porozmawiać o ich rodzinie, o tym, co ich boli, posłuchać, powiedzieć, jaka jest pogoda, bo byli tak osłabieni, że nawet nie mogli czasami spojrzeć przez okno. Więc wszelkie rzeczy, które były do zrobienia, ja tam po prostu robiłem jako wolontariusz.
Do tych doświadczeń księdza rektora powrócimy za moment. Także udało się nam połączyć już z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, którzy także podjęli tę samarytańską pomoc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym prowadzonym przez Caritas diecezji legnickiej. Witam serdecznie księdza kleryka Macieja Glinkę. Mam nadzieję, że słyszymy się, księże, dobrze.
Szczęść Boże, proszę Ojca, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże, witamy i pozdrawiamy. Chcemy także sięgnąć po wasze doświadczenia. Wyzwanie ogromne, warunki zewnętrzne i różnego rodzaju komunikaty, informacje, które docierały do uszu naszego społeczeństwa, wręcz przerażające, różnego rodzaju obostrzenia, które były wprowadzane także w naszej ojczyźnie. Niektóre z nich przecież funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Księże Klerku Macieju, proszę podzielić się z nami swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami. Rzeczywiście od tego momentu podjęcia także decyzji, zgłoszenia się, bo to także na pewno ta decyzja nie należała do łatwych, kiedy rzeczywiście te różnego rodzaju informacje dotyczące bardzo realnych niebezpieczeństw do nas docierały.
To znaczy, trzeba powiedzieć, że ten lęk być może się pojawił na samym początku, kiedy faktycznie trzeba było podjąć decyzję, dlatego że mieliśmy bardzo tak naprawdę niewiele czasu na podjęcie decyzji. Dostaliśmy informację bodajże przed obiadem i w ciągu półtorej godziny musieliśmy dać znać, więc to był tak naprawdę czas na szybkie zastanowienie się, rozeznanie, podjęcie decyzji, w pewnym sensie przełamanie się, prośbę o łaskę Ducha Świętego. I później okazało się, że jest nas wielu, że wiele osób, wielu kleryków miało podobne natchnienia, podobne myśli. Różne względy zadecydowały, że czy rodzinne, czy osobiste, czy po prostu zwyczajna taka kwestia tego, że nie mogliśmy wszyscy naraz jechać. Byliśmy przygotowani, żeby jechać w dwóch turach. Pojechaliśmy jedną turą, taką trochę może wydłużoną. I tak naprawdę w momencie, kiedy już tam na drugi dzień wyjechaliśmy w niedzielę Zmartwychwstania i w poniedziałek Oktawie Wielkiej Nocy, tam już byliśmy na miejscu, jakiekolwiek lęki nam nie towarzyszyły na samym początku, one z czasem zostawały przełamywane, chociaż oczywiście była taka sytuacja też takiej niepewności, dlatego że my przyjechaliśmy do tego zakładu opieki leczniczej w momencie, kiedy wszystkim pacjentom i personelowi zostały pobrane próbki na obecność wirusa. I był to taki dla szczególnie osób, które tam są, moment oczekiwania. My byliśmy w seminarium przez kilka tygodni w zamknięciu, więc bardzo prawdopodobne było, że nie byliśmy nosicielami wirusa i widzieliśmy to napięcie, widzieliśmy tą sytuację taką dosyć trudną, dlatego że ze względu na te wszystkie ruchy kadrowe niektóre osoby musiały pracować dzień i noc przez kilka dni. Więc z jednej strony widzieliśmy tą niepewność, a z drugiej strony tą radość z powodu tego, że ktoś przyszedł z konkretną pomocą. Oczywiście ta pomoc w sensie takim materialnym na początku nie jest taka bogata, dlatego że my wszystkich czynności musieliśmy się nauczyć. Być może za wyjątkiem jednego naszego kolegi, który pracował w kuchni, jest kucharzem zawodu, ale my na oddziałach musieliśmy wszystkiego uczyć się od początku, powoli i tak naprawdę przez wszystkie 3 tygodnie, które tam byliśmy, każdy dzień nas uczył czegoś nowego. Jak nakarmić daną osobę, jak się z nią zachowywać, jak podnieść, jak położyć, posadzić na wózku, jak reagować w danych sytuacjach, jak wykąpać. Następnie nawet jak z taką osobą ewentualnie można przeprowadzać jakieś takie czynności rehabilitacyjne. I powiem szczerze, że był taki, może nie było takiego symbolicznego momentu, ale praktycznie życie wewnątrz, tam na oddziale, tam w tym zakładzie było zupełnie inne od tego przekazu, który był dookoła nas na zewnątrz, od tych informacji, które docierały, od tej atmosfery strachu, przerażenia i takiej, powiedzmy sobie szczerze, paniki. I myślę, że to jest doświadczenie nie tylko moje, ale wspólne nam wszystkim. Także posługa, którą tam pełniliśmy, była bardzo wdzięczna i w pewnym sensie oczywiście pamiętaliśmy o wszelkich rygorach bezpieczeństwa, zasadach. Natomiast to nam nie przysłaniało tego, z czym tam jesteśmy posłani i co mamy do zrobienia. Zresztą życie było tak, nasz czas był tam tak wypełniony, że w pewnym sensie nawet nie mieliśmy czasu się zastanawiać. Mieliśmy takie momenty, kiedy mogliśmy je poświęcić na modlitwę. Też ja miałem to szczęście, że byłem na pierwszym piętrze, gdzie była kaplica, więc to były piękne bardzo momenty każdego dnia, gdzie pacjentów się wywoziło na wózkach do kaplicy, w niedzielę także tych leżących na łóżkach. I faktycznie tam byli też księża, którzy na co dzień są, księża emeryci, księża chorzy, którzy tam posługują. To było piękne świadectwo także ich kapłaństwa. I muszę powiedzieć, że to było też właśnie takie ogromnie piękne doświadczenie, że w takim miejscu życie kręci się wokół modlitwy, z tej modlitwy wypływa i do tej modlitwy wraca. I faktycznie człowiek jest w stanie przekazać dobre słowo, Słowo Boże przekazać dalej. Dlatego jakby takie nastawienie, że zrobiliśmy coś szczególnego w takim sensie, że coś bardzo heroicznego, coś nieprawdopodobnego. Mnie osobiście jest obce, jak ja powiedziałem to na koniec, jak żeśmy się żegnali z personelem. Nie będę się kłócił, kto tu kogo bardziej ubogacił. Czy my, ich personel, pacjentów, czy oni nas. Tak naprawdę to było bardzo piękne doświadczenie.
Dziękuję serdecznie za to świadectwo. Za chwilę wsłuchamy się w kolejne. Księże rektorze, to było ogromne wyzwanie także dla wspólnoty Kościoła i widzieliśmy także po mapie naszej Polski, która zaczynała zapełniać się różnego rodzaju ośrodkami pomocy, zakładami leczniczymi, takimi jak ten, o którym rozmawiamy dzisiaj, między innymi w Jeleniej Górze, kiedy tych osób potrzebujących przybywało, kiedy rzeczywiście koronawirus siał ogromne spustoszenie wśród personelu medycznego, wśród pacjentów, to osoby świeckie zaangażowane w Kościół, to kapłani, to siostry zakonne na te zapotrzebowania odpowiedzieli bardzo, bardzo szybko.
Tak, to prawda, że bardzo dużo osób wierzących podjęło różnoraką służbę. Tutaj są bardzo ważne te motywacje, dla których idziemy do takiego człowieka, o którym wiemy, że może być właśnie chory i może nas też w jakiś sposób na nas przenieść ten wirus czy tę chorobę. Ale to, co jest charakterystyczne dla osób powołanych, czy właśnie kapłanów, czy osoby konsekrowane, to jest ten fakt, że my możemy być w tych miejscach również mocniej z tego powodu, że nie mamy jakby w głowach tej troski o swoje rodziny, bo ich po prostu nie mamy. Żyjemy w Kościele jako my, jako celibatariusze, siostry, jako poślubione Jezusowi Chrystusowi. Z pewnością takie decyzje podejmuje się łatwiej nam, dlatego tym bardziej chylimy czoła przed tymi osobami świeckimi, które podejmują taką posługę. Na naszym oddziale, gdzie byliśmy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, były osoby świeckie. Był pan Łukasz, ratownik medyczny, który musiał zostawić swoich bliskich, żeby być na tym oddziale. Był kilka tygodni. Do dzisiaj jeszcze, już ósmy tydzień, jest tam pani Sylwia, która jest odizolowana przez te tygodnie i jej pobudki, bo to znamy, są płyną z wiary w Chrystusa, bo my tak naprawdę pojechaliśmy tam, tak też rozmawialiśmy wspólnie, żeby w tych ludziach opuszczonych, słabych zobaczyć Chrystusa i tam Go zobaczyliśmy i zajmowaliśmy się, byliśmy przy nich tak jak byli przy Jezusie cierpiącym na drodze krzyżowej, Maryja, Szymon Cyrenejczyk, święta Weronika i inni, Maria Magdalena, święty Jan. Takie były nasze motywacje, żeby dostrzec w tym drugim człowieku Chrystusa i przyjść mu z pomocą w takiej sytuacji krytycznej. Rzeczywiście jest się z czego cieszyć też w tej sytuacji, z tego wielkiego serca wielu sióstr zakonnych, wielu kapłanów. No, słyszymy, jak wiele osób powołanych oddało życie też w sposób bardzo świadomy, niosąc pomoc, czy taką fizyczną, bezpośrednią, czy też sakramentalną w tym czasie. Oczywiście to jest zrozumiałe, że też jako Kościół włączyliśmy się w pewne zasady życia po to, żeby chronić innych, tak, przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Do dzisiaj nie znamy jego natury. Natomiast my jesteśmy, zwłaszcza księża, powołani do tego, żeby też w takich sytuacjach być przy ludziach z łaską sakramentalną. I żadna sytuacja nie może nas z tego zwolnić. I tam, gdzie otwiera się jakakolwiek szczelina, żeby z łaską, z sakramentem, z Eucharystią, z Komunią Świętą, z sakramentem pojednania do ludzi wyjść, tam musimy być. Ja też tak odczytałem ten moment, kiedy właśnie otrzymałem telefon z zakładu opiekuńczo-leczniczego, słysząc o tym, że mamy zamknięte kościoły, że jest tak ograniczona liczba wiernych i zobaczyłem przed sobą zakład, do którego mogę wejść, już nie będę z niego wychodził, będę wyizolowany, ale ja tam będę mógł, spełniając te wszystkie warunki sanitarne, być obecny pośród nich jako kapłan. Wiedziałem, że na pewno będzie możliwość sprawowania Eucharystii, nawet gdyby, jeśli nie będzie pensjonariuszy, ale oni będą słyszeli, oni będą uczestnikami bezpośrednimi tej liturgii. Pomyślałem sobie, być może będę mógł zanieść im Komunię Świętą, jakoś przekazać. Są różne formy, tak żeby zabezpieczyć się też przed roznoszeniem jakichś chorób. Będzie czas na modlitwę, na wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie też sakrament chorych. Tutaj myślałem o umierających i rzeczywiście tak było. Więc możemy się cieszyć z tego powodu, że Kościół stanął na wysokości zadania, że tak wiele osób odpowiedziało na potrzebę drugiego człowieka i wyszło do tego drugiego potrzebującego człowieka tak, jakby jak się wychodzi do Chrystusa, który jest spragniony miłości.
Ogromne także świadectwo, które popłynęło do tego świata. Ksiądz kleryk Piotr Kaściszyn, mam nadzieję, że słyszymy się. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, proszę Ojca, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Piotrze, podziel się z nami Twoim świadectwem. Co pozostanie w Twoim sercu do końca Twoich dni? Co wyniosłeś z tego swojego posługiwania w Jeleniej Górze?
No przede wszystkim to dla mnie było bardzo mocny czas, takie przedłużenie tego Triduum Paschalnego, ponieważ ja decyzję podjąłem o wyjeździe po jednej z konferencji wprowadzającej do przeżywania Triduum, kiedy ksiądz rektor powiedział, że jeżeli ktoś sobie zaplanował to Triduum, jak chce je przeżyć, i wie, co będzie, to właściwie nie przyniesie to żadnych owoców. A właśnie ta informacja o tym, że są potrzebni wolontariusze, była dla mnie takim jednoznacznym sygnałem do tego, żeby jechać. Ja właściwie już po pierwszym roku seminarium byłem na praktyce w Domu Pomocy Społecznej, dlatego miałem pewien obraz tego, jak to wygląda, jak wygląda taka posługa. I dlatego się nie bałem. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc, że mogłem służyć. I przede wszystkim dla mnie to było po prostu spotkanie właśnie tego Chrystusa ecce homo, tego Chrystusa cierpiącego. Spoglądając w oblicza tych ludzi, widziałem przede wszystkim, że oni potrzebują bliskości, że oni potrzebują tego, żeby z nimi być, żeby im towarzyszyć w tym trudnym czasie. Po prostu potrzebują pomocy. I tu poczułem też właśnie sens tego kapłańskiego życia, tego oddania siebie dla kogoś.
Jakieś takie niezwykłe wydarzenie, spotkanie, które na stałe wyryje się mocnymi literami w Twoim sercu?
Tak, dla mnie po raz pierwszy mogłem towarzyszyć przy umierającym człowieku. Po raz pierwszy stałem przy łóżku i widziałem po prostu konanie jednego pana. Mogłem się modlić przy nim. I to była dla mnie bardzo bogate doświadczenie, ponieważ miałem wiele refleksji o tym, właśnie o tym, że tak naprawdę no, życie doczesne jest tylko chwilą. Przemija, a tak naprawdę idziemy wszyscy ku temu życiu wiecznemu. I ja po prostu czułem, że ten Pan już do tego się zbliża właśnie, zbliża się do celu swojej ziemskiej wędrówki i już za chwilę nie będzie czuł żadnego bólu, że będzie po prostu szczęśliwy.
Bardzo dziękujemy, Piotrze, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za Twoje świadectwo. W kolejne wsłuchamy się już za chwilę. Księże rektorze, także bardzo takie osobiste pytanie dotyczące także tej decyzji księdza, księże rektorze. Mianowicie to pytanie, które powraca w tej sytuacji zagrożenia, pytanie dotyczące lęku, różnego rodzaju obaw, nie tylko o siebie, ale także przecież o tych, którzy zdecydowali się wraz z księdzem pójść do tego zakładu w Jeleniej Górze. Myślę tutaj także o alumnach Wyższego Seminarium Duchownego, za których jako rektor jest ksiądz także bezpośrednio odpowiedzialny.
Tak, to prawda. Tę odpowiedzialność czuję tutaj codziennie, ale to jest troszeczkę inna odpowiedzialność. To znaczy ja mam tego świadomość i o tym często klerykom mówię, nie tylko ja, ale też inni przełożeni, moderatorzy, że my idąc za głosem powołania, idąc za Chrystusem ku kapłaństwu, piszemy się na jedno. Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy wprowadzał ich na drogę uczniostwa, powiedział tak: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego, weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Pan Jezus od samego początku był bardzo prawdziwy wobec uczniów, nie oszukiwał ich. Powiedział, że ta droga jest związana z krzyżem, a jak krzyż, to jest umieranie, to jest oddawanie życia. Więc ja nie jestem tutaj jako rektor, przełożony, ojciec tak, tej wspólnoty po to, żeby chronić kleryków przed wydawaniem życia. Wręcz przeciwnie, ja bardzo bym chciał, żeby mieli w sobie takiego ducha, żeby w każdej sytuacji wedle własnych możliwości mieli gotowość mówienia tak wobec tych sytuacji, gdzie można stracić życie ze względu na życie drugiego człowieka. Więc jakoś nie czułem takiej obawy, że oto teraz może któryś ponieść jakąś szkodę. Jeżeli poniesie z taką motywacją i na takiej drodze, to będzie bardzo bliski Jezusowi. Natomiast jeśli miałem jakiś lęk, to o reakcję najbliższych rodziców. Dlatego poprosiłem kleryków, kiedy zachęcałem ich, czy mówiłem o tym, że mogą jechać ze mną do Zolu. Poprosiłem, żeby skontaktowali się z rodzicami i porozmawiali z nimi, też przedstawili im te swoje decyzje. I z tego, co wiem, to te rozmowy były też niezwykłe. Być może któryś jeszcze z kleryków o tym powie, jak rozmawiał z rodzicami, bo wiem, że tam padły bardzo ważne słowa. To była niezwykła lekcja Ewangelii. A ja natomiast nie chcę tutaj robić z siebie żadnego bohatera, bo nim nie jestem, ale ja nie czułem lęku żadnego. Dlatego, że te treści Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku jakoś bardzo mocno mnie przygotowały do tego dnia. I ja akurat wtedy, kiedy siostra Alicja dzwoniła, przygotowywałem konferencję wprowadzającą w Wielką Sobotę. Miałem o 10:00, siostra zadzwoniła o 9:30. I chciałem mówić klerykom o tym, że Wielka Sobota jest dniem milczenia, ale to jest specyficzna cisza, bo ona jest pełna napięcia, pełna uwagi, dlatego że Kościół, my oczekujemy na to, co z krzyża wyrośnie, jaka postawa człowieka z niego wyrasta. I wiedziałem, że ta rozmowa, ten sygnał, to jest jakby Pan Bóg mówi do mnie, tak, że teraz jeśli przeżywasz autentycznie swoją wiarę, to z tego może coś wyrosnąć, jeśli wejdziesz na taką ścieżkę miłości, oddawania siebie. I nie miałem żadnego lęku, natomiast byłem przygotowany na to, bo tak media nas troszeczkę też, te świeckie zwłaszcza, mówiły o tym, że ten wirus jest bardzo niebezpieczny. Miałem świadomość, że to może być ostatnia droga do Jeleniej Góry. Tak, to tak myślałem, że tak może być, ale chciałem tam być Nie bałem się tego. Wiedziałem, że po to jestem kapłanem, po to żyję, po to jestem chrześcijaninem, właśnie dla takiego przeżywania siebie.
Za chwilę porozmawiamy także z Dawidem Dziedziejko, klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, ale chciałbym także zaprosić naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, dlatego przypominam numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Kleryk Dawid Dziedziejko, słyszymy się. Dawidzie?
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim widzom i słuchaczom.
Szczęść Boże. No pytanie pierwsze wywołał sam ksiądz rektor, więc od tego pytania może rozpoczniemy. Dawidzie, jak wyglądała rozmowa z rodzicami? Jakie racje były za, jakie przeciw? Bo rzeczywiście to musiało być bardzo interesujące nowe doświadczenie, kiedy swoich najbliższych poinformowałeś o podjętej przez siebie decyzji.
Kiedy najpierw zadzwoniłem do swoich rodziców, to poszedłem przed Najświętszy Sakrament. Tam się pytałem Pana Jezusa, jaką On drogę dla mnie przygotował. Czy rzeczywiście mam podjąć tą decyzję? Po półgodzinnej adoracji najpierw zadzwoniłem do mojego księdza proboszcza i zapytałem się, co mam zrobić. Czy mam jechać, czy nie? Usłyszałem słowa od proboszcza, że Dawid, Ty wiesz, co masz zrobić. Ty w swoim sercu znasz odpowiedź. Tak też i zrobiłem. Podjąłem decyzję, że pojadę mimo wszystko. I wtedy też zadzwoniłem do moich rodziców. Kiedy ich poinformowałem o tej decyzji, w słuchawce usłyszałem płacz. Pierwszy raz słyszałem, kiedy mój tato płacze i mama też. Próbowałem im to jakoś ich uspokoić, że to nie jest jakby ostatnia droga. Oczywiście tak też mogło być. Ale tłumaczyłem im, na czym polega to moje bycie w seminarium. Nie tylko na zdawaniu egzaminów, przyjeżdżaniu do domu jako kleryk, tylko jakby oddaniu siebie komuś. Jakby wejście w to kapłaństwo służebne, do którego my tutaj w seminarium się tak naprawdę uczymy. I no, dla mnie to było ciężkie doświadczenie. No, chyba rozmawiałem z rodzicami godzinę. Nawet się spóźniłem z przekazaniem informacji na czas. Ale kiedy jakby przekazałem rodzicom tak naprawdę, na czym to kapłaństwo moje ma polegać i jak ja w nie chcę wchodzić, no to troszeczkę się uspokoili, ale oczywiście lęk nadal był. Wtedy powiedziałem, że idę na rozmowę do księdza rektora. Oznajmiłem to księdzu rektorowi, że moi rodzice troszeczkę byli przeciwni temu, ale to jest moja decyzja. Ja chcę to wejść osobiście. No i ksiądz rektor się zgodził, żebym pojechał. Wtedy też do rodziców zadzwoniłem, że już jakby jest ta droga pozytywna, że jadę i to już jest ostateczne moje zdanie. Moja posługa w seminarium w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wyglądała w kuchni. Akurat ja trafiłem do kuchni, ponieważ skończyłem szkołę gastronomiczną. Mi było też łatwiej odnaleźć się tam, ponieważ no, znałem posługę, jaka jest w kuchni, bo pracowałem. Ale wiedziałem, że ta posługa w kuchni nie jest tym moim jakby spełnieniem tego mojego wyjazdu. Dlatego też zdecydowałem się, że razem z drugim kolegą, który mi pomagał, pójdziemy od godziny 15 na oddział pierwszy. Tam też pomagaliśmy przy chorych, wszystkie czynności wykonywaliśmy, począwszy od pielęgnacji, po rozmowy, a także codziennie spędzaliśmy czas na modlitwę z nimi.
I do tej posługi za chwilę powrócimy. Dawidzie, pozostań z nami, nie rozłączaj się. Ksiądz rektor też jest razem z nami. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten program, za to świadectwo siostry, księdza rektora, księży, kleryków. Chwała Panu. Właśnie pokazujecie rzeczywistość. O tym się milczy. W mediach o tym nie ma. A wiem, że ksiądz rektor, ksiądz rektor, na przykład, no, ja kiedyś zadzwoniłem, akurat ksiądz rektor mył kuchnię. No, rektor seminarium, profesor, proszę bardzo, myję kuchnię. A później, gdzieś zadzwoniłem, wiem, że ksiądz rektor no, posługiwał przy chorych, pomagał im w takim pielęgnacji, które normalnie robią te pielęgniarki czy pielęgniarze. Tak, mył, karmił i tak dalej. Wiem, że ksiądz rektor też przygotował śniadania i kolacje na tym oddziale zamkniętym, bo zdaje się, obiady mieliście catering. I co ciekawe, chciałbym zapytać, siostro kochana też, tak, chciałem zapytać, ilu ludzi tam było na tym oddziale zamkniętym, ilu ludzi zmarło i czy byli wyleczeni? Ksiądz rektor powiedział mi takie zdanie, ważna była opieka, serce dla tych ludzi i to pielęgnowanie i dobre odżywianie. Okazuje się, że nawet 95 lat i chyba pan Stanisław wyzdrowiał. Siostra mi mówiła, taki taki dobry pan Stasiu, słuchał Radia Maria i telewizji Trwam równocześnie. Może nas słyszy, tego też serdecznie pozdrawiam i wszystkich. Dziękuję. Proszę powiedzieć, ilu wyzdrowiało? Czy to było tak tragiczne? Ta siostra Katarzyna też dostała to COVID, prawda? Wiem, że jedna siostra miłosierdzia ileś tygodni już ciągle badają ją, nie czuje tego, że ma tego wirusa, a ciągle go ma i jakoś jeszcze tam wiem, że jest na kwarantannie, w dalszym ciągu odizolowany. Ale jak tam było? Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Księże rektorze jeszcze za programy w Radiu Maria Telewizji Trwam biblijne. Za każdy przyjazd z Legnicy. Pozdrawiamy Legnicę, księdza biskupa ordynariusza, wszystkich tam bardzo porządnych ludzi. Księdza, chyba kanclerzem jest dalej ksiądz Lisowski, prawda?
Tak.
Tak. On dużo dobrego. Dlaczego mówię pozdrawiam go? Bo to jest z moich rodzinnych stron. Jestem z Olkusza, on też niedaleko stamtąd. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Księże rektorze, bardzo proszę.
Tak, bardzo dziękuję ojcze za ten głos i też za ten kontakt z nami, kiedy byliśmy na oddziale zamknięci. Ojciec do nas dzwonił kilka razy, znając tutaj siostrę Barbarę, ale to było bardzo miłe. W ogóle każdy taki kontakt z nami czy z chorymi, bo bliscy się interesowali, on dodawał sił po prostu, dodawał nam otuchy w wielu momentach. Właśnie powiem też o tym troszeczkę o roli Radia Maryja, Telewizji Trwam, bo tego nie wolno przemilczeć. Kiedy przyjechaliśmy tam, na ten oddział było chorych, z tego co pamiętam, 22 osoby chyba na tym oddziale. Jedna osoba zmarła w poniedziałek wielkanocny, to już była starsza pani, ponad 90 lat, ale jeszcze minutę przed śmiercią udzieliłem jej sakramentów chorych. Jeszcze była świadoma, więc dziękowaliśmy Panu Bogu, że tak się wydarzyło. Później po kilku dniach odeszła jeszcze jedna pani do wieczności, też z sakramentami, z modlitwą nas przy niej. I to są te dwie osoby, które w tym czasie, kiedy byliśmy, które odeszły do Pana. Pozostałe osoby wyzdrowiały. Natomiast właśnie chciałbym powiedzieć o tej roli też Radia Maryja, ponieważ siostra Barbara, kiedy przyjechała, mówi, te osoby niczego nie słuchają tutaj albo włączają jakieś programy telewizyjne, w których jest dużo huku. Mówi, może by ksiądz poprosił tutaj znajomych, przyjaciół, może ktoś by nam zafundował radio, żebyśmy mogli włączyć Radio Maryja. I rzeczywiście domowy kościół z Wałbrzycha zakupił natychmiast 10 odbiorników radiowych. One dotarły do nas i te osoby chore mogły słuchać modlitwy, włączać się w tę modlitwę. I to był taki obraz niecodzienny na tym oddziale, że cały oddział się modlił. A właśnie wzmiankowany pan Stanisław nie tylko, że słuchał Radia Maryja, to w tym samym czasie oglądał telewizję Trwam. I rzeczywiście ta modlitwa przenikała tę atmosferę. Ale też tak jak powiedział ojciec Tadeusz, Pierwsza rzecz to jest obecność przy tych osobach. Oczywiście są pewne symptomy COVID-u, to tego, o tym trzeba mówić. My nie mieliśmy takich bardzo ciężkich przypadków, ale ten oddział był zainfekowany na początku i to było widać, że te osoby są słabe. Więc tutaj wielka rola sióstr, które się opiekowały nimi od strony medycznej, żeby te osoby przewracać, żeby nie miały odleżyn. Wszyscy chodziliśmy jak najczęściej, żeby miały odpowiednią ilość napoju, żeby piły dużo. No i po pierwszym tygodniu, ponieważ też karmiliśmy te osoby były leżące, no to codziennie starałem się być u innej osoby i karmić, więc poznałem ich możliwości jedzenia i potrzeby, dlatego już później staraliśmy się dostosować dietę dla każdej osoby indywidualnie, żeby tylko po prostu mogła coś zjeść. I myślę, że te wszystkie czynniki, właśnie modlitwa, obecność drugiej osoby, taka częsta i bliska, ta opieka o siłę fizyczną, podawanie w odpowiednim czasie lekarstw i napojów sprawiło, że te osoby bardzo szybko zdrowiały. Mamy takie no, relacje nasze, osoby, które na początku właściwie nie miały z nami kontaktu, kiedy otrzymały tę całą opiekę, po kilku dniach już siadały na wózek, a na końcu, to jeszcze może siostra trochę powie, śpiewały z nami i tańczyły. Już były obecne nawet z daleka na Eucharystii. Więc człowiek to jest zobaczyć w drugiej osobie człowieka i być dla niej człowiekiem. Z tym wszystkim, co mamy. Czasami wydaje nam się, że mamy niewiele, ale to jest wystarczająco, żeby tę osobę podnieść na duchu, a jak jest silna wewnętrznie, to też bardzo szybko staje się zdrowa fizycznie.
Dziękuję, księże rektorze. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam bardzo serdecznie ojca Piotra, kłanie się Danuta z okolic Sanoka. Ojcze Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam za ten program. Księże rektorze, z serca Bóg zapłać. Ten temat jest mi bardzo bliski. Dzwonię z ogromnym bólem w sercu. Ja mam bardzo bliską osobę w DPS-ie w Foluszu. I ojcze Piotrze, proszę mi pozwolić, żebym zadała publiczne pytanie do pana ministra zdrowia. Panie ministrze, jak długo będzie trwała kwarantanna w domach opieki społecznej? Ojcze Piotrze, ja nie mam nic przeciw obostrzeniom, nic, absolutnie. Ale tamci biedni ludzie, oni są zamknięci już ponad 3 miesiące. I tak jak mówi ksiądz rektor, dla człowieka jest ważna ta druga osoba. A co jest najboleśniejsze? Ci biedni podopieczni pozbawieni są opieki duchowej. Jeżeli ktoś jest obojętny duchowo, nie jest zbytnio wierzący, to jemu tego nie brakuje. Ja do końca życia, ojcze kochany, nie zapomnę, jaką straszliwą traumę przeżyliśmy w kościele. Nasz kochany ksiądz proboszcz nie dał rady mówić, płakał, gdy zostaliśmy powiadomieni, że w kościele może być 5 osób. Dla mnie do dzisiaj jest to niezrozumiałe. Przecież ci ludzie tak samo czują jak my, słyszą, widzą, tęsknią, czekają na rodziny. I proszę sobie wyobrazić, że tam nawet tym podopiecznym nie wolno zbliżyć się do ogrodzenia. Przecież to nie są zbrodniarze. To są ludzie bardzo skrzywdzeni przez los. Bardzo. Ale gdy biorą leki, są w stanie normalni. I ja apeluję do pana ministra, niech się wypowie na temat DPS-ów, tam gdzie nie było zakażeń, bo przecież to jest, ojcze, nie. Ja przepraszam za mój podniesiony...
Tak, pani Danuto, my rozumiemy oczywiście to przesłanie, które płynie. Myślę, że przy najbliższej okazji, kiedy będziemy mieli możliwość rozmawiania także z panem ministrem, te pytania muszą powrócić, bo one bardzo często są także wypowiadane na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam z ogromną troską i miłością, którą chcemy otoczyć każdego człowieka. Pani Danuto, bardzo gorąco dziękuję. Sił potrzebnych życzymy. Ksiądz kleryk Kacper Juszczak, myślę, że teraz słyszymy się już, Kacper, bardzo dobrze. Czekamy na Twoje słowa, na Twoje rzeczywiście doświadczenia, na Twoje świadectwo, bo widzimy rzeczywiście, że stajemy się bogaci, jeżeli także siebie nawzajem potrafimy ubogacić swoim doświadczeniem życiowym, a to doświadczenie, które masz za sobą, ten konkretny czas spędzony w Zolu, w Jeleniej Górze, jest na pewno takim mocnym doświadczeniem.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże słuchaczom. Ja dowiedziałem się o możliwości wyjazdu, będąc na adoracji Najświętszego Sakramentu. Poczułem, że Pan Jezus wzywa mnie wtedy po imieniu, chociaż pojawił się początkowo lęk. To zdałem sobie sprawę, że prawdziwe życie jest w tym, co zrobił Pan Jezus dla mnie, czyli w oddaniu tego życia, do czego też się przygotowuję, będąc w seminarium, do tego, żeby dawać swoje życie dla drugiego. Gdy już stwierdziłem, że chcę jechać, zadzwoniłem do mojej rodziny. Mama powiedziała, że zrobię jak uważam, ona jest całym sercem za mną. Bała się o mnie, nie było tak, że to było jej obojętne, ale wiedziała, że chcę tam jechać, że nic mnie nie powstrzyma. Gdy już z braćmi tam pojechaliśmy, nadal trwał ten lęk, ale gdy już weszliśmy na drugi dzień, w poniedziałek wielkanocny, na oddział, moje doświadczenie było takie, że zobaczyłem tych ludzi, personel i pracowników, którzy są już tam od tygodnia, którzy dają z siebie wszystko, ofiarują swoje życie, czyli to, do czego ja jestem powołany, jako przygotowujący się do święceń, do kapłaństwa. I zobaczyłem, że oni to robią, że potrafią to robić, że dają swoje życie, że w ten sposób też kochają. Też mocnym doświadczeniem była dla mnie postawa ludzi, którzy tam leżeli, pensjonariuszy. Ich ogromna wdzięczność wobec nas, wystarczył mały uśmiech, który oni odwzajemniali. Było to bardzo piękne doświadczenie.
Dziękuję serdecznie. Kacprze, pozdrawiam Ciebie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwa, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna Gniezno.
Bardzo proszę, Pani Anno.
Serdecznie witam wszystkich. Ksiądz rektor, który może mnie pamięta, ja wiele razy rozmawiałam na temat Biblii, ponieważ słuchałam wspaniałych katechez księdza rektora w Uniwersytecie Biblijnym, ale dzisiaj to właściwie brak słów, żeby wyrazić ogromną wdzięczność i radość z tego świadectwa. To najwspanialsza katecheza i najlepszy wykład biblijny, jaki kiedykolwiek od księdza rektora usłyszałam. No to też świadczy gratulacje wielkie o właśnie informacji w tym seminarium w Legnicy. I myślę, że ten materiał i w ogóle to świadectwo powinno być właściwie jako obowiązkowy wykład we wszystkich seminariach w Polsce. No i właściwie myślę, że tutaj brak słów, żeby... Ja zresztą wiedziałam o tym wcześniej i jakoś tak duchowo się łączyłam z Wami. Natomiast chciałam zapytać też o zdrowie. Czy wszyscy się dobrze czujecie i czy już wróciliście do swoich obowiązków? I życzę też właściwie to chyba jakby egzamin przed święceniami kapłańskimi dla kleryków, księdza rektora.
No, wykład pisany życiem. Pani Anno, tak, dziękuję
serdecznie.
Z Panem Bogiem pozdrawiam. Za chwilę przekażę głos także księdzu rektorowi, ale wcześniej klerykowi Mateuszowi Posmykowi. Mam nadzieję, że także się słyszymy. Połączymy się za chwileczkę jeszcze z siostrą Barbarą. Trochę spoglądam na zegarek. Czas nieubłagalnie płynie. Mateuszu, powiedz o swoim doświadczeniu.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże telewidzom i słuchaczom. No, moje doświadczenie tego pobytu w tym ośrodku, tego całego wyjazdu jest niesamowite, ponieważ jest to doświadczenie, które przeżywam na pierwszym roku mojej formacji do kapłaństwa i to jest niesamowite, jak Pan Bóg mnie przeprowadza przez ten rok, pokazuje mi różne ścieżki kroczenia za Nim. Wspaniałe było przede wszystkim to, że w tym czasie tego przejścia przez tą radość paschalną, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, miałem możliwość podjęcia takiej decyzji, żeby tak naprawdę wejść w śmierć, bo z takim przeczuciem, jak gdyby jechaliśmy tam razem z braćmi, razem z rektorem, bo to wejście w śmierć, czuliśmy, że ta ogólna panika związana z tym z koronawirusem jest i to zagrożenie też życia jest możliwe, że jest taka możliwość, że naprawdę możemy już stamtąd nie wrócić. No ja miałem to doświadczenie, akurat byłem najmłodszy z całej naszej grupy, i to doświadczenie tego tracenia życia było naprawdę czymś wspaniałym. Jak pamiętam tą noc przed wyjazdem, kiedy nie mogłem zasnąć, kiedy to moje serce było takie skołatane, pełne lęku, obaw. No i to doświadczenie już tam w Zolu. Ja miałem taką niesamowitą możliwość tego, aby spróbować tak naprawdę w tym ośrodku wszystkiego, ponieważ zaczynałem jako pomocnik konserwatora, pomagałem paniom przy sprzątaniu, pomagałem również mojemu koledze w kuchni, razem z kolegą z kuchni chodziliśmy również na oddziały i to było niesamowite, kiedy widziałem z tych wszystkich perspektyw to doświadczenie tego Zolu. Ale ten początkowy strach jeszcze jak gdyby się pogłębił tym z doświadczeniem, kiedy widziałem, kiedy grabarze wywozili akurat zmarłego niedawno pana z Zolu. I to doświadczenie tych grabarzy ubranych w kombinezony na początku, bo to był drugi dzień mojego pobytu, było takie mocne. Pamiętam ten strach, ten lęk przed śmiercią, który aż mnie przeszedł po całości. Pamiętam, jak bardzo pomogło mi doświadczenie podczas mszy świętej, kiedy stałem jako służąc przy ołtarzu. Stałem i widziałem płonący paschał. I to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, które się wyrażyło w tym płonącym paschale, pomagało mi jakoś tak wejść w tą tajemnicę zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. I to było niesamowite doświadczenie. Przede wszystkim ta sytuacja, jaka tam zaistniała, kiedy w momencie, kiedy myśmy tam weszli jak gdyby w tą sytuację, była tak naprawdę dramatyczna. Tam ten strach, lęk tych ludzi w oczach, ten lęk nie tylko w oczach tych pensjonariuszy, ale również w oczach personelu, to zmęczenie. Pamiętam, że to, co mogliśmy tam znieść, nasz młodzieńczy taki entuzjazm, zmienił to całkowicie wszystko. Ten młodzieńczy entuzjazm, ta radość z tego, że możemy służyć Chrystusowi, zmieniła tak naprawdę całkowicie nie tylko atmosferę, ale przede wszystkim tych ludzi, wśród których żeśmy tam posługiwali. Przede wszystkim dla mnie nie tylko doświadczenie tych chorych ludzi, ale doświadczenie też wolontariuszy z całej tak naprawdę tam z różnych części Polski byli wolontariusze, było niesamowite, też ubogacające ludzi świeckich, którzy tam przyjeżdżali, również też później zakonników, posługiwał temu również siostry z różnych części Polski. To było niesamowite doświadczenie tych ludzi, którzy zostawiają wszystko i idą, aby pomóc drugiemu człowiekowi. W momencie, kiedy świat chce się odciąć od starości, od cierpienia, ludzie przychodzą tam, żeby świadczyć o tym, że zależy na tych ludziach, że ta miłość do tych ludzi jest naprawdę czymś ważnym i czymś głębokim. Nie tylko człowiekowi, który jest już tak naprawdę na ostatnim etapie swojego życia, należy się tylko ulżyć jak gdyby w cierpieniu poprzez skrócenie życia, tylko temu człowiekowi to przede wszystkim należy towarzyszyć z miłością, z takim poświęceniem, oddaniem. I ten uśmiech, ten czas przede wszystkim, który mogliśmy jako ludzie młodzi poświęcić tym ludziom, zmieniał tak naprawdę wszystko, ponieważ pomagał im naprawdę w cierpieniu. Widziałem radość i ulgę w oczach tych ludzi.
Towarzyszyć z miłością. Mateuszu, bardzo gorąco dziękuję za twoje świadectwo. Ksiądz rektor dr Piotr Kot. Czekamy także na połączenie z siostrą Barbarą. Księże rektorze, parę minut dosłownie pozostało do zakończenia naszego spotkania. Wiem, że ciężko wypowiedzieć na pewno ten ogrom doświadczenia tego wszystkiego, co przeżywaliście w każdej minucie, w każdej godzinie waszej posługi. Niesamowite także świadectwa braci alumnów, braci kleryków, między innymi te słowa dotyczące towarzyszenia z miłością i ten ogromny ból chociażby wypowiedziany przez panią Danutę odnośnie sytuacji w jednej z domów pomocy społecznej, gdzie nie może dotrzeć chociażby kapłan z posługą sakramentalną, a tam są ludzie głodni Pana Boga i ludzie głodni miłości. Bardzo proszę, księże rektorze.
Chciałbym na początku wrócić jeszcze bardzo krótko do tego momentu naszego wyjazdu. To była niedziela Zmartwychwstania. My wyjechaliśmy po nieszporach. Niedzielę Zmartwychwstania. I jakby ostatnie słowa, które ja z sobą zabrałem, to są słowa z tej modlitwy, kiedy Chrystus mówi do uczniów: idźcie do Galilei, tam mnie spotkacie. I kiedy wszedłem na oddział, to tak dzieliliśmy się wspólnie z tymi, którzy tam byli wolontariuszami, że to jest nasza Galilea i tam chcemy spotykać Chrystusa właśnie w tych ludziach, w tych sytuacjach, w sobie. I tak się stało, tak było. I tutaj bardzo duża wdzięczność z mojej strony dla wszystkich, którzy włączyli się w działanie tego zakładu, począwszy od dyrektora Caritas, księdza Roberta, pana Łukasza, kierownika tego oddziału, całej obsługi, bo wszyscy, którzy tam byli, robili co mogli, żebyśmy mogli przy tych ludziach być. Także pozdrawiam już może w tym momencie tych spośród pracowników ZOL-u, którzy zachorowali i właśnie musieli wyjść z tego ośrodka, nie mogli tam zostać, a chcieli być przy swoich podopiecznych. Wszyscy wyzdrowieli praktycznie do dnia dzisiejszego. Z tych 21 osób czy 22, już nie pamiętam, kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość, że wszystkie prawie osoby mają już podwójny wynik ujemny i ten zakład zaczął funkcjonować normalnie. Natomiast tutaj troszeczkę ad vocem do głosu pani Danuty chyba, która z taką troską mówi o DPS-ach. No niestety ten wirus jest nieprzewidywalny też i trzeba pamiętać tę historię ZOL-u, że tamta choroba pojawiła się właśnie w taki sposób, że jedna z osób pojechała na badania do szpitala i wróciła z wirusem i trzeba też zabezpieczać zdrowie innych. Ale trzeba to robić roztropnie. Teraz są robione takie oddziały przejściowe dla tych, którzy przychodzą ze świata. I mój apel, no tak, jeśli mogę go skierować, zwłaszcza do kapłanów, do sióstr zakonnych, do kleryków. My nie mamy nic do stracenia oprócz życia. A po to jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy na tej drodze, żeby to życie tracić. Oczywiście nie będziemy jacyś nierozumni w tym wszystkim, ale przyjmując te wszystkie zasady, które teraz panują, możemy Chrystusa tym ludziom nieść, możemy im służyć, możemy z nimi być, możemy celebrować Eucharystię, możemy dawać sakramenty. Nie bójmy się w ten sposób tracić życia. Jak otwiera się jakaś ścieżka, żebyśmy tam weszli z Chrystusem, to tam idźmy. My tak żeśmy to czytali w seminarium i wystarczyła ta mała szczelina, żeby tam się wcisnąć z tym, co możemy tam wnieść.
Siostra Barbara Szarkiewicz, jesteśmy siostro i słyszymy się i widzimy.
Tak, ja słyszę ojca.
Siostro, piękne świadectwa braci kleryków, także telefony od naszych słuchaczy. Nam pozostało do końca 3 minuty naszego programu. Co siostra by chciała powiedzieć, jakby zwieńczając te nasze rozmowy o tym waszym wolontariacie, ale to był z tego, co można wyczuć, niesamowity czas, czas intensywnej pracy, ale także czas odnajdywania Pana Boga w chorych, cierpiących, słabych, doświadczających kruchości swojego życia.
Przede wszystkim doświadczyliśmy tam wspólnoty. Myślę, że tak wyglądała wspólnota chrześcijan, oddana tylko człowiekowi, oddana takiej zwykłej miłości, zwykłej, niezwykłej miłości drugiego człowieka. I to, że tworzyliśmy niesamowitą wspólnotę i modlitwy, i pracy, i radości, bo bardzo, bardzo dużo radości było. Jest to jeden z owoców Ducha Świętego i tego doświadczyliśmy. I to wszystko emanowało na całą taką atmosferę, na wszystkich, których Pan Bóg postawił, żebyśmy się po prostu zajęli. I zrobiliśmy to z całą ogromną radością i miłością i po prostu jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy wyzdrowieli. Także i pozdrawiamy wszystkich, którzy posługiwali na tym oddziale, ojców franciszkanów, którzy nam naprawdę bardzo, bardzo pomogli w 2 turach. 6 ojców franciszkanów tam towarzyszyło także i wszystkim naprawdę pracownikom, a przede wszystkim ojcu rektorowi, księdzu rektorowi, który był niesamowitą taką głową naszej wspólnoty. Co tu dużo mówić? Tak było. Cudowny czas, naprawdę. Nie bójmy się iść tam, gdzie Pan Jezus nas posyła, bo daje specjalne łaski i naprawdę ja jestem przeszczęśliwa. Moglibyśmy jeszcze bardzo dużo o tym na ten temat mówić, o tym naszym życiu wspólnym, bo tam ani chwili jeszcze nie było możliwości, żeby wypowiedzieć się na temat adoracji, modlitwy, tańców, śpiewu, no. Za mało czasu.
Ale to są rozmowy niedokończone, proszę siostry, proszę księdza rektora, a zatem na pewno wszystkich wątków do końca nie jesteśmy w stanie także opowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny czas spędzony z widzami telewizji Trwam, ze słuchaczami Radia Maryja. Wolontariat w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Jeleniej Górze, zakładzie prowadzonym przez Caritas Diecezji Legnickiej. To temat, a właściwie dzielenie się swoim doświadczeniem życia z naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy z księdzem doktorem Piotrem Kotem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, siostrą Barbarą Szarkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, na co dzień posługującej w sanktuarium, naszym sanktuarium toruńskim. Także rozmawialiśmy z braćmi klerykami z księdzem klerykiem Maciejem Glinką, Piotrem Kaścieszynem, Dawidem Dziedziejko, Kacprem Juszczakiem i Mateuszem Posmykiem. Bardzo gorąco dziękujemy naszym gościom, ale także dziękujemy Państwu za współtworzenie naszych rozmów. Dziękujemy widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.